chwała i dzięki Panu. To jest łaska, że możemy tutaj być. Jest to łaska, że możemy wierzyć i łaska, że możemy stawić się Bogu do dyspozycji i z Jego siłą czynić to, co On nam nakazał. Gdy śpiewaliśmy te pieśni, przyszło mi na myśl, że już wielu przed nami wyrażało tą tęsknotę za tym, żeby być u Pana. Ten jeden poeta śpiewa: o cudowny Zbawiciel, mój Pan, mój Król. A w ostatniej zwrotce to brzmi: i gdy na obłokach nieba będę zachwycony i wejdę w górę do chwały, wtedy z radością będę uwielbiał wieczną miłość i będę Ciebie wywyższał, Boże, na wysokości. I stało mi się tak wielkim już od pewnego czasu. Ja już w niedzielę w Zurychu mówiłem o tym i może w sobotę w Salzburgu, nie wiem dokładnie, ale że wszyscy wierzący w ich czasie oczekiwali powtórnego przyjścia Pana. I to nie jest błąd. Są ludzie, którzy mówili: Paweł czekał na to i nie dożył tego i tak dalej. Nie. Bóg to tak poprowadził, że wszyscy równocześnie będą go oglądać. I że ci, którzy są teraz w raju, wiecie to z tego przeżycia, które brat Branham miał jeszcze za jego życia, on był przeniesiony do raju i powiedział: ja chcę widzieć Jezusa. A odpowiedź brzmiała: Jego nie możesz jeszcze teraz widzieć. My wszyscy czekamy tutaj, aż On przyjdzie znów i wtedy my z Nim przyjdziemy i wspólnie Go ujrzymy. Bóg jest we wszystkim doskonale sprawiedliwy. To by było, gdyby oni już mogli Pana oglądać dawno, a my przyszlibyśmy później i tak dalej. Nie. U Boga wszystko będzie punktualnie i sprawiedliwie i w świętości i z zadowoleniem dla wszystkich się to stanie. Pomyślałem na to słowo ze Starego Testamentu. Właściwie istnieją dwa. To jedno słowo z Hebrajczyków. Czytaliśmy już z Hebrajczyków, ale tutaj na końcu rozdziału 11, gdzie przynajmniej 24 razy to słowo wiara jest napisane, że wszyscy ci ludzie czekali, ale nie dożyli tych obietnic w wypełnieniu, ale oczekiwali tego, aby były wypełnione. I na końcu Hebrajczyków 11, wiersz 40. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Nie bez nas. Ja już czasem mówiłem, bez nas nie idzie nic w Królestwie Bożym. My musimy być zawsze przy tym. My teraz jesteśmy tutaj na ziemi, i cokolwiek w Królestwie Bożym się dzieje, w tym musimy za wszelką cenę mieć udział. To inne miejsce, które to także wyraźnie poświadcza, jest napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Jest to wiersz 14. Pierwszy do Tesaloniczan 4, wiersz 14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. To jest to słowo Pana. Paweł mówi: to mówię wam jako słowo Pana. Wszyscy, którzy przed nami odeszli, będą przy przyjściu Pana, powtórnym przyjściu Pana. Zmartwychwstanie nastąpi i oni otrzymają swoje zmartwychwstałe ciała, a my, którzy żyjemy i pozostaniemy jako reszta, będziemy przemienieni i wspólnie z nimi będziemy oglądać oblicze Boże. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg postanowił, uczynił tak cudowny, wspaniały plan. Jesteśmy wdzięczni za to, że On nas w ten wielki plan włączył. Co by nam pomogło? Co by nam pomógł największy, najwspanialszy plan Boży, gdybyśmy nie byli włączeni w ten plan? Co by mi pomogło zbawienie, ratunek, niebo, wieczne życie, gdyby wszystkie te rzeczy nie były, nie, gdyby ich nie było dla mnie? Ale dzięki Bogu, one są dla nas i my jesteśmy dla tych rzeczy. Jesteśmy postanowieni do Królestwa Bożego i dlatego wszystkie rzeczy, które należą do Królestwa Bożego, są przeznaczone dla nas. To jedno jest, tego jednego nie można oddzielić od tego drugiego. To jest nie do rozłączenia. I wiecie, gdy tak wiele Słowa Bożego jest czytane, ile myśli w tym było zawartych. Wielka pełnia wspaniałych myśli Bożych, od napomnienia, od pocieszenia, napomnienie, przyprowadzenie do porządku, cokolwiek można, cokolwiek jest potrzebne. U Mojżesza naturalnie czytałem, jak to jest u mnie w zwyczaju, i zauważyłem, że od samego początku, bezpośrednio po wyprowadzeniu, jeszcze po podaniu zakonu, zaczął się już problem. Tam zaczął się już problem. Nie dopiero 40 lat później, ale bezpośrednio po tym, gdy lud został wyprowadzony, gdy wyszedł. Ja chciałbym z drugiej Mojżeszowej 15 i 16 przeczytać ku zrozumieniu tego, co potem przyjdzie. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Wszyscy znacie tą pieśń zwycięską, którą śpiewał Izrael. To rozpoczyna się z wierszem pierwszym. Wtedy śpiewał Mojżesz i synowie Izraelscy następującą pieśń Panu. I potem ta cudowna pieśń, która tam była śpiewana, ma kilka zwrotek, nie tylko cztery, ale więcej. Jest to prawie cały rozdział, ale po tym śpiewie, po opiewaniu tego, co Bóg uczynił, tutaj kończy się to tymi słowami. W wierszu 21, śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się ukazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Śpiewanie jest jedna rzecz. Śpiewanie o tym, co Bóg uczynił, to jest jedna rzecz, a w posłuszeństwie czynić to, co On nakazał, to jest inna rzecz. Ludzie śpiewali o tym, co Bóg czynił, ale nie byli gotowi czynić tego, co On żądał. I tam rozpoczął się problem. Możemy wszyscy śpiewać o tym, co Bóg uczynił. Tego nie ma brakować. Tam i Miriam z tamburynem w pląsach wyszła i tak dalej. Co jest w wierszu 20 napisane? Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę bęben, a wszystkie kobiety wyszły z nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam śpiewała, śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się ukazał. Śpiewać może, Można. I tego dzisiaj nie brakuje. Można robić atmosferę, potężną atmosferę i mówić o wielkich czynach Bożych, śpiewać o nich z całego serca i całej duszy, a potem nie być gotowym, aby czynić całym sercem, całą duszą, co Bóg uczynił. I co wtedy pomoże ten śpiew? Co pomoże ta muzyka, gdy potem ten wielki problem się zaczyna? W wierszu 24, bezpośrednio po śpiewie, gdy śpiew się zakończył, trochę dalej to poszło, wiersz 24, wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja Pan twój lekarz. Bóg Pan miał te fizyczne, przeznaczone dla ciała obietnice. On darował mannę z nieba, dał wodę, ale podał nakazy i przykazał, jeżeli będziecie to wypełniać, wtedy będziecie strzec wszystkich tych przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknę Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja Pan twój lekarz. I my wiemy, co potem się stało. Abyście widzieli, dlaczego to szemranie znowu przyszło, przeczytam jeszcze wiersz 27. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. I tam nad wodą rozłożyli się obozem. Teraz ta sprawa była piękna. Już nie było potrzeby. Tam była woda. Drzewa tam były. Ten upał im nie dokuczał. Było chłodno. Mieli do picia, mieli do jedzenia. A więc wszystko było dobrze. Ale musieli wyjść stamtąd, wyruszyć. My byśmy powiedzieli, tam pozostaniemy ładnie. Tam wszystko macie, co potrzebujecie, pozostańcie tam. Ale jest napisane. Potem wyruszyli z Elim. I cały zbór synów izraelskich przybył na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. Pierwszy wiersz 16 rozdziału. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. Gdyby tam pozostali, wszystko by było cudownym. Wszystko wspaniałym. 70 palm to jest ładna ilość. 12 źródeł dla każdego plemienia jedno. I 70, ładna liczba biblijna. Później było 70 starszych, którzy z Mojżeszem i z tymi oboma innymi wyszli, szli na górę. I potem trzeba było wejść na pustynię, w to doświadczenie, aby udowodnić, czy Bogu, pomimo wszystkich okoliczności, za wszelką cenę będziemy Bogu posłuszni i czy będziemy Mu wierzyć, nawet wtedy, gdy to nie idzie tak, jak byliśmy przyzwyczajeni i gdy to nie idzie tak, jak nam by się to podobało. To są te czasy doświadczenia, w których się objawia z jakiego materiału pochodzimy i jesteśmy wyciosani. Tak długo, jak wszystko jest dobrze i wszystko mamy, co potrzebujemy, kto wtedy nie może w bęben uderzać i nie może śpiewać? Kto nie może się położyć pod 70 drzewami i pić przy 12 źródłach? Kto nie może wtedy śpiewać o tym, co Bóg czynił? On wrzucił jeźdźców i konie w morze i tak dalej. Wtedy można śpiewać. Ale to nie było wszystko. To doświadczenie przyszło i doświadczenie przyjdzie nad każdego, kto wszedł w naśladownictwo Pana i został wywołany z Egiptu i znajduje się na drodze do obiecanego kraju. Drogi Bożej bez doświadczenia jeszcze nie ma. Albo co? Takiej drogi nie ma. Drogi Bożej bez doświadczeń nie ma. Droga Boża jest stroma i często ciernista, ale jest dla nas dobra. I dobrze temu, kto nie bardzo szemrze. Czasami szemrzemy niegłośno, czasem jesteśmy niezadowoleni i sprzeczamy się z nami i z naszym losem i z Bogiem i wszystkimi ludźmi, bo wszyscy mają winę, nie tylko my. Wszyscy są winni, tylko nie my. Ale Bóg musi przyprowadzić nas wewnętrznie do pokoju, musi nam móc objaśnić pomimo wszystkich okoliczności, aby Jemu ufać, Jemu wierzyć, Jemu, Jego naśladować i Jemu służyć. Wiecie, tutaj po raz pierwszy spadła także mana. Tutaj spadła po raz pierwszy mana. I pozwólcie mi może od wiersza 9 jeszcze raz tutaj czytać dalej. Od ostatnią część 8 wiersza. To czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Potem rzekł Mojżesz do Aarona: mów do całego zboru synów izraelskich. Mam nadzieję, że my i tą myśl zbór, eklesja, zbór wywołany, ci wywołani. Ja tutaj to czytałem. To po raz pierwszy w 12 rozdziale jest podane, gdy lud został wywołany. Z tym wywołaniem dopiero Izrael stał się zborem. Przedtem to był lud 12 plemion. Tutaj jest to słowo zbór po raz pierwszy. Druga Mojżeszowa 12, wiersz drugi. Druga Mojżeszowa 12, wiersz drugi. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: przedtem lud, potomkowie Abrahama, Izaka, Jakuba. 400 lat przeminęło, ogólnie 430, ale z tym dniem, w tym dniu, gdy Bóg ich wywołał, gdy ten baranek został zabity, gdy ta krew została przelana, gdy to przymierze zostało postanowione, tamto nie był już tylko lud, nie tylko plemiona, ale zbór. I w tym momencie Bóg wszedł z nimi w ten stosunek przymierza i dlatego On żądał posłuszeństwa w tym, co On powiedział i odnośnie tego, co powiedział. I teraz znowu nadeszło doświadczenie. Mojżesz dał tą wskazówkę, którą otrzymał od Pana, żeby każdy tylko tyle miał zebrać tej many, ile tylko mógł spożyć, sam spożyć. Czy dużo, czy mało, zawsze to wystarczyło, ale nikt nie miał w niewierze zachowywać tego na następny dzień, bo przez to postawiliby pod znak zapytania, czy Bóg im następnego dnia, jak przyobiecał, znowu, czy by im dał manę, to jedzenie. Gdy Bóg mówi: ja dam wam każdy dzień świeże jedzenie, manę, wtedy tak to myśli. W Wtedy nie potrzebuję nikt sobie do kieszeni wsadzać i myśleć, ja chciałbym pomimo to zatroszczyć się o jutro. Nie, gdy Bóg mówi, ja w tym dniu się o was zatroszczę, to będzie się troszczył. Gdy mówi w piątek, weźcie sobie na dwa dni, wtedy w piątek da także na dwa dni jedzenie, abyśmy mogli pozostać w domu w sabat i nie musieli ani jednej mili iść. I już Bóg uczynił to, co powiedział. Ale tutaj mamy tych ludzi i my w tym momencie myślimy, ach, co to z tego, że ktoś sobie trochę więcej gdzieś do kieszeni wsadził, aby następnego dnia coś mieć? Nie, nie rozchodzi się tylko o to. Rozchodzi się o to, aby Bogu w pełni wierzyć i ufać Jemu całkowicie. Nie czynić nic, co przeciwko Jego słowu i Jego porządkowi jest. I gdy On mówi, ja każdy dzień wam dam manę, zbierajcie tylko na ten dany dzień, tak to myśli wtedy. I widzimy, oni to szczerze uczynili, ale wiecie, co tu jest napisane? Wiersz 20. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i postanowili z tego nieco, pozostawili z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, topniało to. Bóg wtedy zatroszczył się o to, aby już nie mogli nic więcej zbierać. To, co pozostało, reszta stopniała, już tego nie było. Mojżesz się rozgniewał. On przecież wiedział, co Bóg mu powiedział. On to przekazał ludowi. Każdy dzień nową manę będziecie zbierać. A ludzie nie wierzyli w pełni Bogu. Oni pomyśleli, moment, tutaj się zabezpieczymy. Jak możemy się zabezpieczyć w tym, że sami chcemy sobie pomóc? Możemy tylko wtedy być zabezpieczeni, gdy czynimy to, co Bóg nam powiedział. To może być zawsze doświadczeniem, ale błogo człowiekowi, który to doświadczenie przetrwa i się ostoi. Wiersz 22. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Co to było? Jak już właśnie mówiliśmy, ten siódmy dzień był dniem odpoczynku. Sześć dni będziecie zbierać, ale siódmego dnia jest sabat. W tym dniu nie ma nic do zbierania. Oni zatroszczyli się o następny dzień, tak to Bóg zarządził. Druga Mojżeszowa 16, wiersz 33. I rzekł Mojżesz do Arona, weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla wszystkich pokoleń waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił go przed świadectwem na przechowanie. W niemieckim tłumaczeniu jest postawił go do skrzyni przymierza na przechowanie. I wiecie, co to znaczy. Możecie to u Hebrajczyków 8 przeczytać. Ten dzban z manną został do skrzyni przymierza włożony. Bezpośrednio z tej pierwszej manny ten zapas został wzięty i włożony do skrzyni przymierza. Tam, gdzie Słowo Boże się znajduje i lud Boży jest, tam troszczy się Bóg o pokarm. I tutaj On złożył świadectwo i powiedział, zachowaj to na świadectwo w skrzyni przymierza. Co za cudowny obraz na nowotestamentowy zbór. To, co wtedy w Dniu Zielonych Świąt zborowi zostało darowane, to aż do ostatniego dnia jest płatnym. Jeszcze dzisiaj ta sama manna. Dlaczego jest napisane w jednym z tych listów i ja dam mu tą skrytą mannę. Nie manna, gdziekolwiek leży, ale tam, w skrzyni przymierza, tam, gdzie jest Słowo Boże, zostało to przechowane. Co było w skrzyni przymierza? W skrzyni przymierza było Słowo. I człowiek nie żyje chlebem samym, ale każdym jednym słowem, które z ust Bożych wychodzi. Czym była manna? Manna była wypowiedzianym słowem, które się ukazało. Bóg powiedział i to było tam. Bóg powiedział i to tam było. Bóg to dał tam zachować, przechować, gdzie to należy. Mianowicie zostało to włożone tam do skrzyni przymierza. Ja już właśnie to zmieniłem. Jest to u Hebrajczyków 8, jeśli sobie właściwie przypominam, gdzie nam ten przykład jest dany. Nie, to jest Hebrajczyków 9. Wiersz 3. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Tak Bóg to zarządził, jako świadectwo, jako potwierdzenie, że On troszczy się o swój lud. On nie tylko wyprowadza, On troszczy się w międzyczasie i jest gotów wprowadzić do obiecanego kraju. Te doświadczenia, które ponad nas przychodzą, należą do naszego wierzącego życia, do bycia wierzącym. Bez tego się nie da. To są nasze próby ostania się w wierze, w posłuszeństwie, w naśladownictwie Pana. I one niechby nas nie gorszyły czy zasmucały, ale mamy wiedzieć, że one do tego należą. I w rozdziale 17 brat już czytał, z Mojżeszem i z tym ludem to szło ciągle tam i sam. I oni pytali, czy Pan jest między nami albo nie. Drodzy, pozwólcie mi to powiedzieć. Nawet gdy nic sztucznego, żadnej sztucznej atmosfery nie wywołujemy, pomimo to możemy powiedzieć, Pan jest między nami. Najlepszym doświadczeniem nie jest tamburyn czy bęben, ale najlepszym tym doświadczeniem jest, czy tą świeżą mannę, to świeżo objawione słowo od tronu przyjmujemy, czy to miłujemy i szanujemy. I wiemy, że skrzynia przymierza została otwarta i tajemnice zostały objawione. Śpiewać może każdy. Tańczyć także niektórzy potrafią. I tak mówiąc między nami, nie potrzebujecie tego nikomu dalej mówić, ale czasami jest tańczone też wokół Złotego Cielca. I także tam było wiele, wiele uczynione atmosfery i wrzawy. I gdy Mojżesz wstępował z góry i słyszał tą potężną wrzawę, tą atmosferę, wtedy zapytał się, czy to jest śpiew zwycięski. I wpierw nie wiedział, ale potem zostało powiedziane, stąp w dół, ten lud, który wyprowadziłeś, popełnił wielki grzech. Ale w tym momencie, gdy on słyszał tą wrzawę, tą atmosferę, pomyślał, tam to nie może być tak przewrotnym, tam jest tak potężnie śpiewanym, tam musiał Bóg coś wielkiego uczynić. No na pewno. Gdy przyszedł bliżej, widział tego skutek. I już się to stało. Nie tam, gdzie jest czyniona atmosfera. Nie tam, gdzie tamburyn i bębny czy cymbałki są to są słyszalne głośno, ale tam, gdzie ludzie w duchu i prawdzie mogą wielbić Bogu, przynosić wdzięczną, Jemu należną wdzięczność, przeniknięci Bożą prawdą słowa i ducha. Tam jest Bóg obecny. Gdy potem jeszcze bębny i cymbałki do tego się dołączą, to niech tak będzie. I gdy wtedy jeszcze dobra atmosfera jest i się cieszymy, wtedy wszyscy jesteśmy Bogu wdzięczni. Ale to jest ten Boży porządek, ta kolejność, żeby wszystko, co do Jego programu należy, to musi być w tym. To jedno nie może być odłączone od drugiego. Jest niejedna lekcja, którą możemy wyciągnąć z tej historii. Ja dzisiaj słuchałem jednego kazania brata Branhama. Z pewnością wkrótce to przetłumaczymy. I tam on mówi o ludzie izraelskim. Mówi także o tych, jak się ci przyjaciele nazywali tam, Datan i Kora i Bileam i tak dalej. I było trudno dla tych ludzi znaleźć ich miejsce przeznaczone przez Boga. To jest dziwnym, że właśnie ci, którzy chcą zająć miejsce innych, udowadniają przez to, że nie znaleźli jeszcze swojego miejsca, a tego miejsca innych jeszcze w ogóle nie rozpoznali. Tak to jest. W tym momencie, gdy wszyscy ci przyjaciele, gdyby oni rozpoznali, że Mojżesz przez Boga został przeznaczony, był przeznaczony na to zadanie i nie myśleliby sami w sobie, ty nie jesteś sam, jedyny, który ma prawo to między nami wszystko tak czynić, my także jeszcze tu jesteśmy. Dla nich było dość miejsca, ale innego miejsca, nie tego miejsca Mojżesza. Miejsce Mojżesza należało Mojżeszowi, miejsce Arona należało Aronowi, a miejsce wszystkich innych należy do wszystkich innych i to jest Boży porządek. Ale gdy ktoś swego miejsca, które Bóg mu dał, nie znalazł, wtedy powstaje niepokój, prawda? To jest ta Boża lekcja. I te rzeczy nie są tylko tak napisane, abyśmy mieli Biblię z wieloma kartkami, ale abyśmy z tego się uczyli. Jak już powiedziałem, w ogóle nie miałem zamiaru dziś wieczorem zajmować się tymi myślami. Chciałem tylko przekazać pozdrowienia z Salzburga i Zurychu i przed zgromadzeniem tylko krótko w 1 do Koryntian 16 czytałem. I tam zauważyłem, że nawet najwięksi mężowie Boży, gdy rozchodziło się o to, że byli zdani na pomoc Bożą, oni mieli plany, mieli w zamiarze czynić podróże, powiedzieli, gdy to jest w woli Bożej, to stanie się to i tamto, ale nie zawsze to jest tak, że każdy sobie coś wyczerpywał z rękawa, ale i nawet Paweł pisze otwarcie, tak jakby ktoś z nas mógł to także napisać. 1 do Koryntian 16, od wiersza 5. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Tutaj jest to słowo być może. Powiedzielibyśmy mąż Boży, prorok, apostoł. Mógłby przecież powiedzieć zawsze tak samo, tak mówi Pan. O, jak wdzięczny jestem za Biblię, za tą trzeźwość tych prawdziwych sług Bożych. I ani jeden z nich nie był jakimś pobożnym pomyleńcem. Oni wszyscy byli mężami Bożymi pełnego formatu, ale pozostali oboma stopami na tej ziemi. Oni tam, gdzie mieli słowo od Pana, pisali: to nie mówię ja, ale Pan. A tam, gdzie nie mieli już słowa, tam powiedzieli: to nie mówi Pan, to mówię ja. I potem idzie nawet tak daleko i mówi: z powodu tej trudnej sytuacji i obecnego czasu radzę wam tak i tak, jako ten, który znalazł łaskę u Boga. To jest ta waga. Ja, jak się myśli, tutaj mówi aż do końca, ale tu mówi: u was być może zatrzymam się, a może przezimuję. Pomimo ten największy mąż Boży wszechczasów, to, co my czasami mamy za, jakie mamy wyobrażenia, to przeszkadza nam, aby pozostać naturalnymi i porządnymi. Gdybyśmy zrozumieli, że rozchodzi się o dwa różne zakresy. Ten jeden to jest zakres ziemski, a ten drugi ten boski. I że my w obu zakresach w pełni musimy pozostać trzeźwymi, tak jak się należy. Tylko tak będzie Bóg mógł nas użyć. Kto jest w ziemskim zakresie trzeźwym, może być i ten będzie i w duchowym zakresie trzeźwym. I to te oba zakresy muszą być ze sobą wyważone. I od wiersza 7. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać. Prawda? Tak mógłbym ja czy i wy także napisać, bez tego, żebyśmy byli apostołem. I tak Paweł pisał w prostocie. Ja powiem jeszcze raz, co za łaska, że mieliśmy takich mężów Bożych. Widzi się po prostu. Z jednej strony, gdy stali w służbie, wtedy ten sam Paweł mógł powiedzieć: i nawet gdy anioł by przyszedł, zstąpił z nieba i wam inną Ewangelię głosił, którą my wam głosiliśmy, ten niech będzie. I tak dalej. I z taką pewnością on tak pewien był Bożego powołania i zwiastowania Ewangelii. Ale gdy rozchodziło się o to, podróżować czy nie podróżować, pozostać czy nie, mam nadzieję, że będę mógł się u was zatrzymać. Jak dobrze, jak ładnie. To mi się podoba. Dlatego, że to pasuje do przebiegu czasu. On nie stał gdzieś ponad czasem, ale był pośrodku, między ludem, pośrodku ludu. Chciał wszystkim służyć i na innym miejscu mówi, że Rzymianom chciał być Rzymianinem, Grekom Grekiem i aby możliwie wielu dla Pana zdobyć. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. Jeśli Pan pozwoli. Tutaj w Efezie, 8 wiersz, a w Efezie pozostaną aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. I także to otwarcie wypowiedział. My dzisiaj z naszego punktu widzenia powiedzielibyśmy: Boże mój, gdyby Paweł tutaj był, my wszyscy byśmy tak z całego serca z nim szli i powiedzieli: Pawle, największym darem, który Bóg mógł nam dać obok zbawienia, jest to, że darował nam Ciebie z Twoją służbą. I to się zgadza. My byśmy wszyscy tutaj w pierwszych rzędach siedzieli i nawet może siedzielibyśmy na podłodze z przodu. Gdyby Paweł głosił, mógłbym nawet i na podłodze siedzieć. Tak. Mężowie Boży dali się użyć przez Pana. Pomimo to ten wielki mąż Boży musiał napisać: przeciwników jest wielu. kimże byli ci przeciwnicy. W gruncie rzeczy, jak przedtem mówiłem, oni swego własnego miejsca w Królestwie Bożym i w ciele Jezusa Chrystusa nie znaleźli. I potem jest niezadowolenie i jest przenoszone na innych i także zwalane. I już jest niezgoda w ciele Pana. Ale tak to nie ma być. I dalej jest tutaj mowa o Tymoteuszu i tak dalej, i tak dalej. I teraz przechodzimy do wiersza 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Co za napomnienie zwrócone do nas wszystkich. Czuwajcie. Trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. To dzisiaj Bóg do nas woła przez to słowo. Wszystko inne, nawet gdy nie brakuje wrogów i tak dalej, przeciwników i to i tamto. Ale potem to napomnienie, ta duchowa część, to nasze zbudowanie, umocnienie, ugruntowanie w Panu i Jego Słowie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Jak często miłość była głoszona i opiewana, ale ona musi być żyta w życiu. I gdy jest oferowana, musi być także przyjęta i odwzajemniona. Nawet miłość Boża, która jest bez granic, nic na nas nie wykona, chyba że ją przyjmiemy dla nas osobiście. Tak to jest także, gdy okazujemy sobie nawzajem miłość, ona musi być przyjęta i odwzajemniona. I tutaj mówi o domu Stefana i tak dalej. Musi 15 wiersz. A proszę was, bracia, wierzcie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i tak dalej. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achiaka i jak się wszyscy nazywają, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Tutaj mamy dwa słowa. Duchowy pokój i w pocieszeniu jest pokój, a w pokoju jest pocieszenie. W niepokoju wiecie, co tam jest. Tam nie ma nic dobrego. I nasz brat czytał, że jest pokój dla ludu Bożego. I kto wszedł w ten Boży pokój, wokół niego nie ma niepokoju. On spoczywa w Bogu. Od swoich własnych uczynków spoczywa w dziele Bożym, które dokonało się na Golgocie. Dosłownie odpoczywa. Tak jak Bóg odpoczął od swoich własnych uczynków. Czy słyszeliście gdzieś, że Bóg od czasów stworzenia coś uczynił jeszcze na słońcu, czy na księżycu, czy na morzu? W ogóle nic. Gdy Bóg był gotowy, spojrzał na wszystko i widział, że to było dobrym. I odpoczął. Koniec. Ta rzecz była na zawsze dokonana. I gdy my tą łaskę u Boga mamy, że możemy to dokonane dzieło zbawienia na krzyżu, na Golgocie, z Bożego punktu widzenia widzieć, mianowicie z góry. I to znaczenie z wiarą zrozumieliśmy, przyjęliśmy. Wtedy wchodzimy do pokoju z Bogiem. Wtedy odpoczywamy od naszych własnych uczynków. Wtedy wszystko zaprzestaje. I spoczywamy w Bogu. Spoczywamy w zbawieniu. Spoczywamy w przebaczeniu, w pojednaniu, w łasce. wtedy to, co z wiarą przyjęliśmy, staje się boską realnością. Co czytaliśmy? Ale tym to poselstwo nie pomogło nic, dlatego, że nie złączyli tego z wiarą. Największe poselstwo Boże nie pomoże nic, jeżeli nie zostanie przyjęte z wiarą, złączone z wiarą i przyjęte. Kto wierzy, będzie zbawiony. Więcej niż zbawionym nie może nikt być. Albo może ktoś coś więcej. I gdy będę zbawiony i tym jestem już, to wtedy mamy jeszcze jedno do uczynienia, mianowicie podziękować Bogu. Co powiedział prorok Joel? Zgadza się to, czy nie? Kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Czy to uczyniliśmy? Czy wzywaliśmy imienia Pańskiego? Czym jest skutek tego? Co jest wynikiem tego? Ten ma być zbawionym. To jest prawda. My wzywaliśmy tego to imię. Zostaliśmy zbawieni, czy nie? Nic nie słyszę. Nie słyszę. To jest przecież to słowo. Drodzy, my czasem mówimy o niewierze i trwamy na tym i tak dalej. I siedzimy na tym, jak na beczce prochu i jeszcze go ogrzewamy, ją ogrzewamy i tak dalej. Ale wiara jest przecież tym, o co się rozchodzi. I my wierzyliśmy. I dlatego, że uwierzyliśmy Bogu, dlatego potwierdziliśmy, że On jest prawdziwy. Bo kto Bogu nie wierzy, czyni Go kłamcą. A więc wierzymy Bogu. Wierzymy w to, co On powiedział. I w tej wierze wchodzimy do Bożego pokoju. Tamtym to poselstwo nie pomogło nic, dlatego że nie złączyli tego z wiarą. Ale nam to pomogło i było pożytecznym, dlatego że złączyliśmy to z wiarą, przyjęliśmy to i dlatego stało się to pewną częścią naszego życia. I na koniec jeszcze te ostatnie wiersze tutaj, które z pewnością nam wszystkim przenikną aż do szpiku. 21 wiersz. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Co za pozdrowienie, co za pożegnanie i napomnienie. Co za prawdziwe słowo. Kto Pana nie miłuje, na nim pozostanie, na tym pozostanie gniew Boży, a z tym gniewem przekleństwo. A z tym przekleństwem stracenie. Ale kto Pana miłuje tą miłością, którą my zostaliśmy umiłowani, ten jest pobłogosławiony, błogosławiony błogosławieństwem Wszechmogącego Boga. Nasz Pan powiedział, kto mnie miłuje, ten dotrzyma mego słowa. Będzie trzymał mego słowa. Trzymajmy się tego słowa za wszelką cenę. Nie szemrajmy. To już wielu uczyniło i pozostali gdzieś po drodze, tak jak lud izraelski. 23 tysiące za jeden dzień padło. Należmy do tych, którzy w wierze idą naprzód, do tych, którzy są wdzięczni, do tych, którzy tą miłość Bożą noszą w sercu i z tą Bożą miłością możemy Pana i wszystkich, którzy przez Boga zostali zbawieni, możemy miłować bez wysiłku, bez trudu. Miłość Boża jest czymś żywym, czymś skutecznym w nas. I tutaj Paweł pisze, ja Paweł dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Co za poważne słowo. Potem jest jeszcze napisane Maranata, co znaczy Pan przyjdzie. Tak to jest ogólnie przyjęte. My jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg przemienił przekleństwo w błogosławieństwo i że możemy wierzyć, że możemy miłować, że mamy tą wolę, którą Bóg w nas włożył, aby czynić zgodnie z Jego Słowem. I potem jeszcze jest napisane, łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. I gdy Jego łaska jest z nami, wtedy wszystko będzie dobrze. Wtedy wszystko będzie dobrze. Nie potrzebujemy się o nic troszczyć, tylko w zaufaniu Panu wszystko położyć. A On przyobiecał, że wszystko dobrze uczyni, poprowadzi. Obyśmy przez te lekcje z tych miejsc Pisma, które czytaliśmy, każdy dla siebie się czegoś nauczyli. Mianowicie, aby Panu na nowo i całkowicie ufać i wiedzieć, że On dotrzymuje tego, co przyobiecuje. We właściwym czasie On wszystko uczyni. My chcemy to boskie poselstwo złączyć z wiarą i Panu wierzyć, że On we właściwym czasie wszystko cudownie poprowadzi ku chwale i czci Jego imienia. Amen.